Rozdział szósty. Pokój byłego piekarza. Wieczorem tego dnia, kiedy Morcerf wyszedł od Danglarsa zawstydzony i rozwścieczony, rzecz to całkiem zrozumiała, chłodnym przyjęciem, jakie zgotował mu bankier, imć Andrea Cavalcanti, ufryzowany i wypomadowany, z wąsikiem zakręconym w białych rękawiczkach, tak cienkich, że rysowały się pod nimi paznokcie, zajechał z paradą na dziedziniec pałacu państwa Danglars, stojąc niemal w swoim fetonie. Po 10 minutach rozmowy udało mu się zaciągnąć Danglarsa we framugę okna salonu. Tutaj, zagaiwszy zręcznie, wyłożył bankierowi, jakie kłopoty cierpieć musi po odjeździe swojego przezacnego ojca. Po rzeczonym odjeździe znalazł, jak powiedział, w rodzinie bankiera najbliższych, albowiem traktują go jak syna. Znalazł tu również i zapowiedź szczęścia, jakiego każdy mężczyzna szuka, nim ulegnie kaprysom uczucia, co zaś do samego uczucia miał szczęście ujrzeć je w pięknych oczach panny Eugenii. Danglars słuchał z najgłębszą uwagą. Od paru dni czekał na to wynurzenie, a kiedy wreszcie Andrea zaczął mówić, rozpromienił się o tyle, o ile Morcerfa słuchał z miną ponurą.
— Kochany panie — odrzekł — czy nie jesteś za młody, aby myśleć o ożenku?
— Ależ proszę pana, we Włoszech wielcy panowie żenią się na ogół młodo. Obyczaj to uzasadniony. Fortuna jest tak zmienna, że trzeba chwytać szczęście, skoro tylko znajdzie się w pobliżu.
Drogi panie, przypuśćmy, że pańską ofertę przynoszącą mi zaszczyt przyjmie zarówno moja żona, jak i córka, ale z kim będziemy rozmawiać o interesach? Bo wydaje mi się, że w sprawie tak poważnej winni rozmawiać tylko ojcowie, aby zapewnić dzieciom szczęście.
Panie baronie, mój ojciec, człowiek mądry, rozsądny, miłujący obyczaj, przewidział, że kto wie, czy nie przyjdzie mi ochota ożenić się we Francji. Zostawił mi przeto na odjezdnym nie tylko papiery stwierdzające, kim jestem, lecz i list, w którym zapewnia, że jeśli mój wybór będzie mu odpowiadał, wyznacza mi w dzień mojego ślubu 150 tysięcy renty. Jest to, o ile mi wiadomo, czwarta część jego majątku.
No, a ja myślałem już od dawna dać córce 500 000 franków posagu, a ponadto jest ona jedyną moją spadkobierczynią.
Jak pan widzisz, sprawa układa się znakomicie, bo nie sądzę, aby pani baronowa i panna Eugenia odrzuciły moją ofertę. Mamy więc 175 tysięcy livrów renty. Przypuśćmy jeszcze jedno. Poproszę ojca, by zamiast wypłacać mi rentę, dał mi kapitał. Będzie się opierał, wiem dobrze, ale może jakoś go skłonię. Owóż pan będziesz obracał tymi 2 czy 3 milionami, a 2 czy 3 miliony w rękach zręcznego człowieka mogą przynieść 10 od 100.
Daję zawsze tylko 4%, a czasem nawet 0,25, ale obracając kapitałami mojego zięcia, dawałbym 5, dzielilibyśmy zyski.
Znakomicie, kochany teściu, zawołał Cavalcanti. Nie zawsze, mimo wysiłków, umiał zapanować nad grubiaństwem, które przezierało spod jego arystokratycznych manier. Zreflektował się jednak. Najmocniej pana przepraszam, rzekł, ale sama nadzieja czyni mnie szalonym. Cóż to będzie, jeżeli się ziści?
Ale,
rzekł Danglars, nie spostrzegłszy, jak szybko ta rozmowa zrazu bezinteresowna zwróciła się ku sprawom pieniężnym.
Istnieje zapewne część pańskiej fortuny, którą ojciec panu wypłacić musi.
Jakaż to?
Scheda po pańskiej matce.
Aha, rzeczywiście, scheda po mojej matce. Leonorze Corsinari.
Ileż tego może być?
Daję panu słowo, że nigdy się nad tym nie zastanawiał. Ale powinno być ze 2 miliony. Danglarsa zatkało z radości. Uczucia takiego doznaje skąpiec, odnalazłszy swój skarb. A znane jest ono i tonącemu, który dotknie nagle stopami ziemi. A więc, panie baronie, ozwał się Andrea, skłoniwszy się bankierowi z szacunkiem i serdecznością zarazem. Czy mogę liczyć?
Kochany panie, możesz pan mieć nadzieję i wierz mi, że zgadzam się. Sprawa ułoży się jak najlepiej, jeśli to pan nie wysuniesz żadnych zastrzeżeń.
A, ileż ja panu zawdzięczam radości, zawołał Andrea.
Ale, zagadnął Danglars po chwili namysłu, jakże się to stało, że pan hrabia de Monte Cristo, pański protektor w tutejszym świecie, nie przyszedł z panem, aby w twoim imieniu złożyć nam ofertę?
Andrea zarumienił się z lekka. Byłem właśnie u hrabiego, odparł. To człowiek przemiły, ale dziwak niepojęty. Pochwalił mnie bardzo, zapewnił jednak, że mój ojciec da mi bez wahania kapitał zamiast renty. Obiecał, że użyje swoich wpływów, aby mi w tym pomóc. Ale oświadczył, że nigdy w niczyim imieniu nie prosił i prosić nie będzie o rękę. Takiej odpowiedzialności nie może brać na siebie. ale muszę oddać mu sprawiedliwość, raczej dorzucić, że w tym jednym wypadku ogromnie mu przykro. Spodziewa się bowiem, że związek będzie szczęśliwy, a stadło dobrane. I chociaż nie chce wystąpić oficjalnie, oznajmił, że z panem baronem pomówi, jeśli napomkniesz mu pan coś na ten temat.
A, to doskonale.
A teraz, powiedział Andrea ze swoim najprzymilniejszym uśmiechem, chciałbym się zwrócić do bankiera, zakończywszy rozmowę z teściem.
Proszę, proszę, cóż to za sprawa? Roześmiał się Danglars.
Pojutrze mam podjąć u pana jakieś 4000 franków, ale hrabia pojął, że w przyszłym miesiącu będę miał może większe wydatki, na które nie starczy mego kawalerskiego dochodziku. Oto więc bon na 20 000 franków. Nie zaliczka to, ale jak powiedział, prezent. Podpisany ręką hrabiego, jak pan widzisz. Nie masz pan chyba żadnych zastrzeżeń.
Niech mi pan przyniesie taki kwitek, choćby na 1000000, a wezmę, odpowiedział Danglars, schowając bon do kieszeni. Oznacz pan godzinę, a woźny wstąpi jutro do pana i przyniesie 24 000 franków.
W takim razie o 10 rano, jeśli pan łaskaw. Im wcześniej, tym lepiej, bo chciałbym jutro wyjechać na wieś.
No dobrze, więc o 10. Czy do hotelu książęcego, jak dawniej?
Tak. Nazajutrz przyniesiono młodzieńcowi 24 000 franków z punktualnością, która świadczy chlubnie o akuratności Danglarsa. Andrea wychodził właśnie z domu, zostawiwszy 200 franków dla Kaderusa. Ulatniał się głównie dlatego, by uniknąć spotkania z niebezpiecznym przyjacielem. Wrócił więc dopiero nocą. Ledwie jednak znalazł się na dziedzińcu hotelowym, wyrósł przed nim portier z kaszkietem w ręce. Czekał na Andreę.
— Proszę jaśnie pana — ozwał się. — Ten człowiek tu był.
— Jaki człowiek? — spytał niedbale Andrea, udając, iż nie przypomina sobie, o kim mowa, choć pamiętał aż nazbyt dobrze.
— Ten, któremu ekscelencja wyznaczył pensyjkę.
— A tak, tak, to dawny sługa mojego ojca. No i cóż, daliście mu tych 200 franków, które zostawiłem dla niego?
— Oczywiście, ekscelencjo.
Andrea kazał tytułować się ekscelencją.
— Ale — dorzucił portier — nie chciał ich wziąć.
Andrea zbladł. Portier nie zauważył tego jedynie dzięki ciemnościom.
— Jak to nie chciał wziąć? — spytał głosem nieco zmienionym. — Chciał mówić z ekscelencją. Odpowiedziałem, że jaśnie pan wyszedł. Zaczął wtedy nalegać. Ale w końcu dał się przekonać i doręczył mi dla pana ten list, tak jak go daję zapieczętowany.
— Zobaczmyż, co to takiego — rzekł Andrea. I przeczytał przy świetle latarni swojego fetonu. — Wiesz, gdzie mieszkam. Czekam na ciebie jutro o 9 rano. Andrea obejrzał uważnie pieczątkę, aby przekonać się, czy ktoś ciekawy nie zaglądał do listu, ale kartkę złożono tak kunsztownie, iż ten, kto by chciał ją odczytać, musiałby złamać pieczątkę, a pieczątka była nienaruszona.
— Doskonale — rzekł. — Biedaczysko, poczciwy z kościami.
Słowa te tak zbudowały portiera, iż nie wiedział, kogo bardziej podziwiać — młodego pana czy starego sługę. — Wyprzęgaj zaraz i przyjdź do mnie — rozkazał Andrea stajennemu. Popędziwszy na górę, spalił tam list od Kaderusa i starannie rozmiótł popiół. Kończył właśnie tę operację, kiedy wszedł stajenny.
— Jesteś, mój Piotrusiu, tego samego wzrostu, co ja — powiedział do sługi.
— Tak, ekscelencjo, mam ten zaszczyt.
— Masz pod ręką tę nową liberię, którą wczoraj przyniósł ci krawiec?
— Tak, proszę jaśnie pana.
Nawiązałem romansik z gryzetką, ale nie chciałbym jej zdradzić mojego nazwiska ani kondycji. Pożycz mi liberii i przynieś swoje papiery, abym w razie potrzeby mógł zanocować w oberży. Sługa spełnił rozkaz.
Andrea przebrał się i po 10 minutach wyszedł z hotelu, niepoznany przez nikogo. Wziął dorożkę i kazał się zawieźć do oberży pod Czerwonym Koniem, nie opodal bramy Picpus. Nazajutrz wyszedł niezauważony z oberży, podążył przed mieściem Świętego Antoniego, a następnie bulwarem aż do ulicy Menilmontant. Tu zatrzymał się przed bramą trzeciego domu na lewo, a że nie było chwilowo stróża, rozejrzał się za kimś, u kogo mógłby się poinformować.
— Kogóż to szukasz, mój piękny chłopczyku? — zapytała handlarka owocami, mająca sklepik naprzeciwko.
— Nie wiesz, gruba mamciu, gdzie mieszka pan Paletin?
— Były piekarz? — zastanowiła się sklepikarka.
— O, właśnie! —
W głębi podwórza, po lewej, trzecie piętro.
Andrea udał się wskazaną drogą, a na trzecim piętrze pociągnął ze złością zajęczą łapę wiszącą u drzwi. Odezwał się dzwonek. Po chwili w okratowanym okienku ukazała się twarz Kaderusa.
— A, jesteś punktualny! — powiedział gospodarz.
Szczęknęły zasuwy.
— Niech cię diabli! —
rzekł Andrea wchodząc. I cisnął kaszkiet.
Kaszkiet, nie trafiwszy na krzesło, upadł na ziemię i potoczył się naokoło pokoju.
No, no, ozwał się Kaderus, nie żołądkuj się, syneczku. Pomyślałem przecież o tobie. Spójrz tylko, jakie będziemy mieli śniadanko, twoje ulubione potrawy, pieska niebieska.
Andrea poczuł rzeczywiście zapachy dolatujące z kuchni, ordynarne, ale nęcące dla czczego żołądka. Była w nich mieszanina oliwy i czosnku, woń charakterystyczna dla pośredniej kuchni prowansalskiej. Był też i zapach zapiekanej ryby, ale nad wszystkim górował ostry zapach goździków i gałki muszkatułowej. Zapachy te unosiły się z dwóch nakrytych kamionek stojących na dwóch fajerkach i z rondla, który skwierczał w piecyku. W sąsiednim pokoju na stole dość czystym widniały dwa nakrycia. Dwie butelki wina, jedna zalakowana na żółto, a druga na zielono, karafka z wódką i sałatka owocowa ułożona na szerokim liściu kapusty, który spoczywał na talerzu fajansowym.
— No i cóż ty na to, synku? — zagadnął Kaderus. — Pachnie, co? Pamiętasz? Byłem tam dobrym kucharzem, lizałeś palce. Tobie pierwszemu dawałem próbować swoich sosów i nie gardziłeś mną wtedy, jak mi się zdaje.
I Kaderus jął obierać cebulę z łuski. — Pięknie, pięknie — rzekł Andrea mocno poirytowany. — Jeśliś fatygował mnie tylko po to, żebym zjadł z tobą śniadanie, to niech cię diabli wezmą.
— Mój synu!
— odparł sentencjonalnie Kaderus.
— Przy jedzeniu pogawędzić miło. — O ty niewdzięczniku, to nieprzyjemnie zobaczyć się ze starym przyjacielem, bo ja płaczę z radości.
Bo i rzeczywiście Kaderus popłakiwał.